Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, witam Państwa w magazynie informacyjnym Hashtag koronawirus. Trwa, przed chwilą zaczęła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Panowie tutaj przekazują ważne informacje dotyczące nowych obostrzeń, które będą obowiązywać od dziś, i te szczegóły konferencji skrupulatnie dla Państwa wynotowujemy, podamy je na końcu tej części informacyjnej naszego magazynu. Zacznijmy od tego, co w kraju. Ja tylko dodam, że gościem dzisiejszego programu będzie również w drugiej części prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, a ja już przechodzę do podstawowych informacji z dzisiaj. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 77 przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych badaniem laboratoryjnym. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział informacyjnej agencji radiowej, że najwięcej zakażonych osób zarejestrowano w województwie śląskim.
Wczoraj mieliśmy z kolei 193 osoby przez cały dzień. Jest to liczba mniejsza niż w dwóch poprzednich dniach, kiedy przekraczaliśmy 220 i 240 osób zakażonych. W sumie na dziś mamy 2132 osoby zakażone koronawirusem od 4 marca, kiedy to wykryliśmy pierwsze zakażenie. Niestety mamy 31 przypadków śmiertelnych. Tylko wczoraj odnotowaliśmy 9 przypadków śmiertelnych. Najczęściej są to osoby starsze.
Natomiast w rozmowie z TVP Info Wojciech Andrusiewicz powiedział, że Polska jest daleko od punktu kulminacyjnego epidemii koronawirusa. Przyznał także, że to od każdego z nas zależy, jak epidemia będzie przebiegać.
Ponieważ to my wszyscy teraz mamy największy wpływ na to, kiedy osiągniemy punkt kulminacyjny i jaki on będzie. Ponieważ to od ograniczenia kontaktów, które mamy na co dzień, zależy to, jak się rozłożą teraz zachorowania. Jeżeli zmniejszymy liczbę naszych kontaktów przynajmniej o 2/3, a najlepiej tak naprawdę o 90% zmniejszyć liczbę naszych kontaktów, to będziemy mówić o tysiącach zakażonych, a nie o milionach. Jeżeli tych kontaktów nie zmniejszymy, jeżeli pozostaniemy na tym samym pułapie, to zgodnie ze wszystkimi analizami, które mamy tutaj, niestety będziemy mówili o bardzo szybko rosnącej skali zachorowań.
Rzecznik resortu zdrowia dodał, że duża grupa zakażonych osób to osoby w wieku 40 do 60 lat, a najmniej jest osób młodych.
To nie zmienia faktu, że zarówno dzieci, jak i osoby młode, 20-30-latkowie, również chorują i również jeżeli mają choroby współistniejące, jeżeli występują u nich dodatkowe schorzenia, to ta infekcja covidowa może się rozwijać tragicznie, o czym świadczą przypadki choćby dwóch pacjentek, 37-latki i 32-latki, które niestety, mając inne schorzenia, covid przebiegał bardzo dynamicznie i skończył się śmiercią.
W tym duchu minister środowiska Michał Woś na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia apeluje do młodych o nielekceważenie zagrożenia w związku z koronawirusem. Zakażony koronawirusem minister powiedział, że czeka na ostateczne testy, które wykluczą obecność wirusa w jego organizmie. Michał Woś zwrócił uwagę na to, że wirus atakuje też młodych i to oni mają podwójną odpowiedzialność za siebie i bliskich.
Tu jest gigantyczny apel do ludzi młodych. Ten wirus zabija i to jest odpowiedzialność po pierwsze za to, żeby samemu się nie zarazić, bo można po prostu umrzeć, a po drugie troszczyć się trzeba o naszych seniorów, o rodziców, o dziadków, o najstarszych w społeczeństwie, o tych, którzy są po chorobach, tych, którzy są najbardziej narażeni, bo to ich ten wirus częściej oczywiście dotyka, ale dla nich jest bardziej groźny, ale nie lekceważmy go, zachowajmy tą dyscyplinę całego społeczeństwa, zachowajmy ten dystans, tą izolację, która jest konieczna.
Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia. Zmieńmy temat. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że decyzje Sejmu w sprawie tarczy antykryzysowej będą uwarunkowane stanowiskiem rządu. W nocy Senat przyjął poprawki do pakietu ustaw. Przewidują one między innymi wypłaty tak zwanego postojowego do wysokości 75% średniej krajowej zasiłków dla rodziców dzieci do 12 roku życia i zwolnienia z ZUS na 3 miesiące także dla małych i średnich firm. O 13 poprawkami Senatu zajmie się Sejm. Minister Paweł Mucha powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że nie wszystkie propozycje Senatu będą możliwe do realizacji.
Te prace, które będą teraz prowadzone w Sejmie, odnoszące się do poprawek senackich, no one też będą analizowane pod kątem rekomendacji rządowych. No można się spodziewać, że tutaj wypowiedzi rządu będą kluczowe i większości parlamentarnej decyzje będą uwarunkowane też analizą rządową, bo wiemy, że my musimy działać no, rozważnie, tak? Czyli pewnie nie wszystkie propozycje Senatu są propozycjami, które są możliwe do realizacji.
Gość programu trzeciego zapowiedział, że prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie ustawy, gdy tylko trafi ona na jego biurko. Mówiąc o wprowadzonych do kodeksu wyborczego przepisach umożliwiających głosowanie korespondencyjne, Paweł Mucha podkreślił, że prezydentowi zależy na rozwiązaniach umożliwiających uczestnictwo w wyborach jak największej liczbie obywateli. Senat wykreślił te przepisy z pakietu ustaw. I na koniec informacja o kolejnych obostrzeniach. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że dzisiejsze kolejne restrykcje w związku z koronawirusem będą dotyczyły kwestii dystansu między ludźmi i zgromadzeń. Nowe zasady są właśnie prezentowane na konferencji prasowej. Piotr Miller zauważył, że część osób nie przestrzega obostrzeń wprowadzonych przed tygodniem. W programie trzecim Polskiego Radia wyjaśnił, że ten problem dotyczy zarówno parków, jak i sklepów.
Egzekwowanie tych przepisów, które obowiązują, oczywiście zostanie wzmocnione, to jest pierwsza rzecz. Wchodzą już obowiązki z tą ustawą, która została przyjęta przez Sejm i Senat, obowiązek związany z aplikacją kwarantanna, czyli odciążenie policjantów, którzy odwiedzają aktualnie osoby przebywające w kwarantannie w domach. To jest w tej chwili blisko 200 tysięcy osób. Dzięki temu policja zostanie odciążona i będzie mogła w większym zakresie patrolować ulice, tak aby również weryfikować kwestie przestrzegania pozostałych przepisów.
Rzecznik rządu zapewnił, że na razie rząd nie rozważa wprowadzenia któregoś ze stanów zwyczajnych i o tym, co mówił wcześniej, zdaje się potwierdzać ta konferencja prasowa, która trwa i już z niej dowiadujemy się, że w miejscach publicznych przemieszczanie się będzie możliwe w odstępie 2 metrów od siebie. W miejscu pracy natomiast musi być zachowany dystans 1,5 metra i mają być zapewnione środki dezynfekcji dla pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników wieżowców. Zakaz również ma być dla nas wszystkich korzystania z bulwarów, parków, skwerów, miejsc rekreacji, plaż. Również ma być wdrożony w całym kraju zakaz korzystania z rowerów miejskich. Wszystkie punkty usługowe, fryzjerskie, salony kosmetyczne zostają zamknięte, a sklepy spożywcze, natomiast apteki, tego rodzaju sklepy będą otwarte. Tutaj restrykcje mają być wprowadzone. W sklepie może przebywać maksymalnie 3 osoby na jedną otwartą kasę, co gdy na przykład w sklepie jest 5 kas, to wtedy w środku może przebywać 15 osób maksymalnie, tak to tłumaczył premier Morawiecki. Przed sklepami będzie obowiązek przygotowania rękawiczek dla osób, które będą chciały korzystać ze sklepów, założenia rękawiczek, które będą chciały korzystać w sklepach i dezynfekcji. W weekendy mają być zamknięte sklepy budowlane, mają zostać otwarte apteki i sklepy spożywcze, natomiast w godzinach od 10 do 12 apteki i sklepy spożywcze, tak jak to się dzieje w innych krajach, mają być otwarte tylko dla osób starszych od 65 roku życia. Tutaj premier zwraca uwagę na to, że te osoby często są dużo bardziej narażone. W związku z tym tylko one w tym czasie będą mogły robić zakupy. Mają zostać zamknięte hotele i miejsca noclegowe, punkty, z wyjątkiem punktów, w których przebywają osoby, które są na kwarantannie. Ma być rozszerzona formuła kwarantanny od dzisiaj. Tutaj premier podkreślał to, że od dzisiaj, czyli nie te osoby, które obecnie przebywają na kwarantannie, ale te, które będą na kwarantannie od dziś, mają zostać całkowicie odizolowane, na przykład te osoby, które powracają z kraju. od swojej rodziny i bliskich, lub ewentualnie po wskazaniu adresu, tam gdzie będą przebywać, mają poddać się całą rodziną kwarantannie, jeśli wracają do tych miejsc. Ma również obowiązywać limit miejsc u przewoźników prywatnych, jeśli chodzi o autobusy, busy. Tam również, tak jak w komunikacji miejskiej, mają te obostrzenia, które obowiązują obecnie, zostać zastosowane. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne niezbędnie konieczne, które nie są niezbędnie konieczne dla zdrowia i życia, mają zostać odwołane. Na stacjach benzynowych ma być obowiązek dezynfekowania po każdym kliencie dystrybutorów, terminali płatniczych, wszędzie tam, gdzie ludzie mogą te miejsca dotykać. A przy notorycznym łamaniu kwarantanny mają zostać wprowadzone kwoty wyższe od 30 tysięcy złotych kary dla tych osób, które łamią systematycznie kwarantannę. Na koniec premier dodawał, że zostaje wprowadzona aplikacja Kwarantanna, która ma wspierać policję w utrzymywaniu egzekwowania izolacji przez osoby, które są poddane kwarantannie. I to tyle tych informacji, które pojawiły się na konferencji. Myślę, że one też będą w naszych serwisach również przekazywane w dalszym ciągu. Gdybyście Państwo chcieli się z nimi zapoznać, to również zapewne znajdą się na naszej stronie internetowej. A ja już przy telefonie powinienem mieć prezydenta miasta Zielonej Góry, Janusza Kubickiego. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich Państwa.
Panie prezydencie, przyglądał się pan tej konferencji, ewentualnie słuchał pan tych informacji, które podawałem przed chwilą, jeśli chodzi o kolejne obostrzenia dotyczące nas wszystkich?
Tak, oczywiście słuchałem tych nowych obostrzeń, które zostały wprowadzone. Część z nich była również sugerowana przez samorządowców na wideokonferencji z premierem. Wiemy, że dla nas najważniejsze wszystkich w tej chwili jest jak najbardziej opóźnić rozprzestrzenianie się epidemii, która dziesiątkuje ludzi na całym świecie.
No właśnie chciałem zapytać, co było przedmiotem całościowej konferencji z marszałkami, prezydentami miast wczoraj między panem a premierem Mateuszem Morawieckim, na co samorządowcy zwracali również uwagę rządowi, co warto byłoby zmienić, wprowadzić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, ewentualnie wprowadzać rozwiązania, które mają uratować chociażby miejsca pracy czy przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji.
Tak jak pan zauważył, rozmawialiśmy na dziesiątki różnych tematów, poczynając od kwestii zabezpieczenia miejsc i problemów związanych z tym, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować czasami w tej chwili tej sytuacji, zwłaszcza w tych największych miastach, patrz Warszawa, bulwary, patrz nad morzem plaże, patrz parki w Warszawie. Zielonogórzanie jednak w porównaniu z pozostałą częścią Polski zdali ten egzamin, bo u nas wyglądało to o wiele lepiej, u nas były również patrole, etc., etc., więc rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby było bezpieczniej dla wszystkich. Rozmawialiśmy oczywiście o służbie zdrowia czy ochronie zdrowia, bo to jest też bardzo ważne, co zrobić, żeby tam nie dochodziło do tych zakażeń. Natomiast rozmawialiśmy o przedsiębiorcach i tutaj ta dyskusja była dość długa i tu ja w pewnym sensie współczuję premierowi, no bo pomysłów oczywiście wszyscy mają bardzo dużo, tylko nikt nie jest w stanie wskazać, skąd na to wziąć pieniądze. A premier nie jest tym, który ma czarodziejską pałeczkę i powie, dobrze, to ja tobie dam miliard, tobie dwa, tobie pięć, tobie dziesięć, tobie pięćdziesiąt. No, nikt na świecie tego nie jest w stanie zrobić. Premier mówił o tym, że nie tylko Polska, ale przez cały świat się z tym zmaga. Niemcy, gigantyczna gospodarka, najsilniejsza na świecie, mówi o recesji, o zwolnieniach, więc nas też to czeka, więc trudne rozmowy, szukanie rozwiązań, szukanie najwłaściwszej drogi. Premier stwierdził, że nie ma problemu, żebyśmy się bardziej zadłużyli, tylko czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, że kwestia drukowania pustych pieniędzy spowoduje to, że chleb, który kosztuje dzisiaj nam 3 zł, będzie kosztował 30 zł za chwilę, bo ruszy inflacja, więc to wszystko musi być wyważone i na odpowiedni moment. A jesteśmy w tej chwili niestety na początku epidemii i robimy wszystko to, żeby ją, że tak powiem, jak najbardziej spowolnić.
Wspomniał pan o egzekwowaniu obostrzeń. Tu wprowadzane zostają nowe i pytanie, czy i w jaki sposób miasto, państwo jest przygotowane, żeby tych obostrzeń, żeby te obostrzenia egzekwować. Próbuję sobie wyobrazić, że nie wiem, w sklepach to chyba bardziej pracodawcy muszą pilnować
generalnie
tego,
wiemy
jak
dokładnie,
ludzie
że
korzystają.
Generalnie wszyscy wiemy, że dużo zależy od naszej własnej samoorganizacji, samodyscypliny. Nikt nie jest w stanie na świecie tego przestrzegać, takich zapisów, które są wprowadzone, bez dużej mobilizacji społeczeństwa. Stąd te wszystkie rzeczy, my będziemy się starali tego, przecież to też wszyscy pewnie widzieli, słyszeli w trakcie weekendu, że w Zielonej Górze i komunikaty, i dodatkowe patrole, to się pojawiło, to było, więc chcemy, żeby to miało miejsce i żeby to zafunkcjonowało. Każdy z nas będzie się zastanawiał, jak wdrożyć je w życie jak najszybciej, jak najskuteczniej, bo no cóż, gdyby ktoś miał książkę napisaną pod tytułem Jak sobie poradzić z koronawirusem, to byłby pewnie miliarderem, ale nikt na świecie tej książki nie napisał. Pisze ją życie i trzeba wyciągać wnioski z tego, co dzieje się gdzieś indziej. Ja myślę, że Polska wbrew pozorom, jeżeli chodzi o restrykcyjność, staje się, że idzie zawsze w dobrym kierunku i potrafi wyprzedzać. No, ilość zakażeń w Polsce też w pewnym sensie o czymś świadczy, że odpukać nam się to jeszcze nie rozlało, choć minister zdrowia mówi, żeby nie być optymistą w tym zakresie, bo to wszystko jest dopiero sam początek epidemii w Polsce i stąd nie może dochodzić do rozprężenia takiego, jak to miało miejsce w niektórych miastach, czy w Zielonej Górze też w kilku przypadkach, że ludzie się spotykali, żeby sobie piknik zrobić. No, to nie ten moment, nie ten czas. Albo będziemy walczyć z epidemią, albo się poddamy.
Jakie narzędzia miasto stosuje? Bo słyszeliśmy już o dronie, który lata nad miastem i pilnuje, ale taki jeden dron na całe miasto to chyba nie jest coś, co wystarcza. Jest też monitoring miejski. Czy państwo korzystacie z tych narzędzi do tego, żeby wyłapywać osoby i potem do nich docierać i ewentualnie pouczać lub wręczać kary za nieprzestrzeganie tych obostrzeń?
Nie, no oczywiście też były dodatkowe patrole zarówno Straży Miejskiej, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkim dziękuję, bo każda z tych służb, policja i straż, robi co może, żeby to zrealizować. Oczywiście i dron, i monitoring miejski, który temu służy, i sygnały od mieszkańców, wysyłanie patroli w dane miejsca, i w weekend będą po raz kolejny włączone syreny miejskie. Myślę, że zaczniemy to jednak robić częściej i każdego dnia będziemy je uruchamiać w niektórych godzinach, aby przypominać również o tym, że jest zakaz wychodzenia. Jeżeli nie musisz nic załatwić w urzędzie, co nie wymaga twojego tego, to nie wybieraj się do urzędu na wycieczkę, bo to nie to miejsce, nie ten czas. Zostań w domu. To jest ta akcja, która wszystkich nas w tej chwili powinna dotyczyć, więc będziemy się zbroić, będziemy prosić również wojsko o pomoc w danym momencie, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby tutaj tych patroli było jak najwięcej, choć to, co powtarzam, Zielonogórzanie w dużej mierze zdali ten egzamin, za co trzeba im dziękować, bo nie wyglądało to naprawdę w żadnym miejscu tak, jak pokazywane obrazki w telewizji, gdzie po kilkadziesiąt osób w jednym miejscu spaceruje. U nas parki były jednak puste, nasze bogactwo lasów powoduje to, że jesteśmy w stanie się rozproszyć, czego nie robią inni, więc musimy zacisnąć zęby wszyscy razem i słuchać zaleceń premiera o zamknięciu kolejnych miejsc prowadzenia działalności, czyli salony kosmetyczne, które u nas się zamknęły. Mówi się o wyłączeniu rowerów miejskich, które my już dawno wyłączyliśmy, więc w pewnym sensie część działań, która jest u nas w Zielonej Górze, zafunkcjonowało wcześniej.
Zapytam pana też o tą drugą część rozmów z premierem. Ona dotyczy tarczy antykryzysowej, która obecnie procedowana jest w Sejmie, w Senacie i zamierzają też podpisać prezydent w ostatecznym kształcie. Zobaczymy też, czy ją podpisze. Natomiast ja chciałem zapytać, czy Zielona Góra również będzie takie działania dla przedsiębiorców przygotowywać, bo jak na przykład mówią radni Koalicji Obywatelskiej, z jednej strony są zawiedzeni pakietem antykryzysowym przygotowanym przez rząd, a z drugiej strony chcieliby, żeby również Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielonej Góry, również bardziej zdecydowane kroki podejmował w obronie lokalnych przedsiębiorców przed kryzysem, chyba tak już możemy to nazwać.
Kryzys dosięgnie wszystkich po kolei. Ja zawsze z dużą uwagą słucham wszystkich tych, którzy mają propozycje, które są realne. Premier wczoraj też powiedział, że nie jest żadnym problemem zawieszenie płatności ZUS-u dla wszystkich na pół roku. Z tym, żebyśmy pamiętali, że służba zdrowia, która walczy, o to, żebyśmy mogli przeżyć, nie dostanie ani grosza, no bo skądś te pieniądze się przecież muszą na nią znaleźć. Emeryci nie dostaną ani złotówki, nie dostaną wynagrodzeń setki tysięcy funkcjonariuszy policji, straży, no bo skąd na to wszystko wziąć pieniądze, jeżeli wszystkich wszystkiego zwolnimy. Tak się zrobić nie da, więc zarówno tarcza nigdy nie będzie taką, która wszystkich zadowoli. Jesteśmy w wielkim, gigantycznym kryzysie i świat będzie w takim samym. W Stanach Zjednoczonych w przeciągu jednego tygodnia liczba bezrobotnych wzrosła o 3000. U nas, żeby nikt nie miał wątpliwości, też ta liczba bezrobotnych wzrośnie. Już nic nie będzie takie samo, jak było. I każde rozsądne rozwiązanie, które zaproponują, czy to posłowie, czy to mieszkańcy, my weźmiemy pod uwagę. W tej chwili już prowadzimy te działania, bo nasza korona pomoc, tak ją nazywamy, została uruchomiona wcześniej i już działa. To są już dziesiątki wniosków, które wpłynęły, które opowiadają niestety też na duże kwoty. My będziemy się starali pomóc na tyle, na ile będzie nas na to stać. Radni... Jeżeli ktoś uważa, że wszystkim pomożemy, to jest w błędzie. Radni nie wskazali jeszcze żadnego rozwiązania.
Ale podali przykład na przykład miasta Gorzowa, które przeznacza 10 milionów złotych na chociażby umorzenie lub obniżenie lokalnych podatków i opłat oraz rozdysponowuje według indywidualnych potrzeb około 2 milionów z tych 10.
Czyli jak pan zwrócił uwagę, Gorzów idzie naszą ścieżką. Bo my ogłosiliśmy to bodajże chyba po 2 tygodnie, czy ponad tydzień temu, chyba już 2 tygodnie temu ogłosiliśmy to i Gorzów poszedł naszą ścieżką. Oczywiście i robi to samo, co my robimy. Więc jakby tutaj który z elementów jest inny niż w Gorzowie i w Zielonej Górze, z którego nie korzystają, bo zdaje się, że są wszystkie skopiowane te same, które myśmy wprowadzili w Zielonej Górze. Jeżeli mamy rozmawiać o kwotach, panie redaktorze, niech mi pan powie, jeżeli będzie potrzeba 11,5 miliona złotych, to powinniśmy je znaleźć, czy nie?
To jest pytanie też do rządzących, do bardziej państwo musicie ocenić, czy
więc
budżet
ja
na to stać.
Ja uważam, że i taką podjęliśmy decyzję po rozmowach, że będziemy pomagać każdemu indywidualnie, nie stać nas na pomysł dla wszystkich. Po prostu my też nie mamy tych pieniędzy, skąd mamy je wziąć, no bo to, co ja powiedziałem, no jeżeli ktoś uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest, jestem za, nie płacić ZUS-u, KRUS-u, VAT-u, PIT-u, CIT-u, nie płacić za śmieci, za wodę, za prąd, za gaz, za nic nie płacimy, jestem za. Tylko ja rozumiem, że w związku z tym no, te wszystkie usługi przestaną być świadczone, no bo to tak, tak ten świat niestety jest skonstruowany, że w życiu nie ma nic za darmo. Czyli wszyscy, którzy uważają, że trzeba coś komuś dać za darmo, mają w 100% rację, tylko powinni wskazać miejsce, skąd na to wziąć pieniądze.
To ja zapytam pana, bo na pana profilu można przeczytać, że będziemy zaciskać pasa w wydatkach na rzeczy fajne, ale nie pierwszej potrzeby. Festiwale, oczywiście, imprezy kulturalne, obozy sportowe. Czy już analizowaliście, które z tych wydarzeń mogą się nie odbyć, mogą zostać przełożone? Czy winobranie jest niezagrożone? Takie pytania będą się, myślę, pojawiać w najbliższym czasie, no bo skądś te środki, tak jak pan wspomina, trzeba wziąć.
Ale rzeczywiście, tylko trzeba pamiętać, że my tak naprawdę to mamy 3 imprezy w roku, duże, które robiliśmy i te z 3 tych imprez to wiadomo, że jedyną, która może się odbyć, to będzie winobranie, ale któż z nas wie, jak to będzie, jeżeli się odbędzie winobranie, no to cześć i chwała, ale to jest za daleko. Pozostałe już są, że tak powiem, zawieszone. Trzeba pamiętać, że winobranie w dużej mierze finansuje się również z tego, co uzyskujemy ze sprzedaży miejsc handlowych. Przy tych obostrzeniach, które jest, winobrania nie będzie. I to też wszyscy chyba zdają sobie z tego sprawę, więc jakby te wszystkie rzeczy, które, o których rozmawiamy, one już są skreślone, bo trzeba pamiętać, że my już nie mamy części wpływów, bo jeżeli ktoś zwróci uwagę na autobusy, które jeżdżą po ulicach, ale jeżdżą bardzo często puste, no to wiadomo, że nie ma wpływu za bilety, prawda? A jak pan myśli, czy za paliwo nie musimy zapłacić, czy kierowcom nie musimy zapłacić wynagrodzeń? No musimy. Mamy żłobki, które są w tej chwili zamknięte. Jak pan myśli, personel żłobków oczekuje wynagrodzenia? Mamy zamknięte przedszkola, mamy zamknięte szkoły. Same wynagrodzenia nauczycieli to jest kwota około 16-17 milionów miesięcznie, którą miasto musi wyasygnować, żeby wypłacić wynagrodzenia. Ja mógłbym panu wymienić kilkadziesiąt jednostek, bo miasto w sumie ma 100 jednostek różnych, w których wszyscy oczekują na to, że wypłacimy wynagrodzenia.
Na koniec zapytam pana jeszcze o to, czy są jakieś przewidywania między rządem, rozmowy, a samorządowcami o tym, jak mogłyby sytuacje wyglądać, gdyby, nie daj Bóg, sytuacja się pogorszyła? Czy rozmowy są o zamykaniu regionów, miast, jakichś miejsc wydzielania?
Na dzień dzisiejszy takich pomysłów nie ma, ale trzeba pamiętać o tym, że wszystko będzie zależało od rozwoju wypadków i scenariusze są przygotowane na wypadek o wiele gorszy niż jest w tej chwili i na wypadek, który będzie, miejmy nadzieję, lepszy, więc to jest też tak, że z dnia na dzień one ulegają modyfikacji. Oczywiście są przygotowane miejsca do tego, aby mogli się w nich znaleźć ludzie chorzy i na dzień dzisiejszy odpłukać. Większość z tych miejsc jest niewykorzystanych i oby tak pozostało, ale minister zdrowia niestety mojego optymizmu w tym zakresie nie podziela i mówi, że będzie gorzej. Więc są to przygotowane. Są przygotowane kolejne miejsca, gdyby tych, które są już, miało zabraknąć. Są przygotowane miejsca na kwarantannę, etc., etc. To, co dzisiaj pan zwrócił pewnie uwagę, premier wprowadza to, co apelują też Chińczycy, że kwarantanna dla osób powracających nie powinna być kwarantanną domową, jednak kwarantanna powinna być kwarantanną izolacyjną w innych ośrodkach. I na to musimy też być przygotowani. I o tym też myślimy, więc takie rozwiązania też są przez nas analizowane, przygotowywane, bo to trzeba pamiętać, że to trzeba mieć i pościel, i kołdrę, etc., i poduszkę.
I są takie miejsca w Zielonej Górze już przygotowane?
Tak. Są miejsca, zresztą...
Możemy powiedzieć, gdzie, czy...
Ale to chyba nie jest najważniejsze, które, bo to wiadomo, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to będzie chodziło o akademiki, bursy i tego typu rzeczy. W drugiej kolejności będziemy myśleli o nie naszych jednostkach, które w tej chwili zostały zamknięte, patrz, hotele, które też mogłyby być do tego przystosowane i taki wariant też jest rozważany, ale to wszystko będzie uzależnione od sytuacji, w którym w danym momencie znajdzie się państwo.
Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był program hashtag koronawirus, codzienny magazyn informacyjny od poniedziałku do piątku. Staramy się państwu przekazywać najświeższe i sprawdzone informacje oraz rozmowy z osobami ważnymi dla tej walki z koronawirusem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym programie hashtag koronawirus.
Hashtag koronawirus. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzgp.pl.